Chwała Panu Jezusowi. Ja się nie będę starał mówić dłużej niż trzeba. I nie jest moim celem, żeby mówić długo i mówić dużo. Chciałbym podzielić się z Wami tym, co wierzę, że jest na dzień dzisiejszy ważne. Wczoraj mieliśmy tutaj czas taki na nabożeństwie, kiedy głosząc Słowo Boże powiedziałem, że poczytuję sobie to jako właściwie wstęp do tego, czym się chcę dzielić dzisiaj. Wczoraj dzieliłem się o wierności Bogu, aby ten temat był jasny. I dzisiaj chciałem, aby na tym nabożeństwie, abyśmy zrobili coś, co normalnie zajmuje 8 nabożeństw, a my zrobimy to w jedno. Jeżeli Bóg da nam łaskę i zrozumienie Słowa Bożego, chciałbym, abyśmy podczas dzisiejszego nauczania, dzisiejszego kazania prześledzili, przestudiowali całe przesłanie pieśni nad pieśniami. I otwórzcie Wasze Biblię, proszę, na tej cudownej księdze. Zaznaczcie tam sobie, jeżeli możecie, ale to nie będzie miejsce, z którego zaczniemy dzisiejsze kazanie, z którego zacznę dzisiejsze nauczanie. Pierwsze, z czego będę chciał czytać najpierw, to będzie drugi list Pawła do Koryntian. Stamtąd chcę zacząć, potem przejdziemy zaś do pieśni nad pieśniami, którą w całości chciałbym kluczowymi jej wersetami przestudiować dzisiaj z Wami. Wierzę, że na Waszą zachętę i Wasze zbudowanie. 11 rozdział, list, drugi list świętego Pawła do Koryntian, 11 jego rozdział. Coś bardzo ważnego chcę tutaj gwoli wstępu powiedzieć, zanim wejdziemy w pieśń nad pieśniami. 11 rozdział, drugi list Pawła do Koryntian. Czytam od drugiego wersetu, może zacznijmy czytać. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Dalej pisze Paweł w dalszych wersetach o tych, którzy to robią, o tym, co on czyni w swojej służbie w czasie pobytu, ale chciałbym od 13 wersetu jeszcze przeczytać. I o nich tutaj właśnie jest mowa. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. I nic dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości, lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki. Kochani, pewnego razu udzielałem pomocy duszpasterskiej i brałem udział w rozmowie duszpasterskiej, jak to jest w życiu pastorów, z pewną trochę ponad 30-letnią dziewczyną, która bardzo była zakochana w pewnym chłopaku. Problem polegał na tym, że wszyscy widzieli, że ten chłopak to jest bandyta, tylko nie ona. Wszyscy widzieli, że ten człowiek jest niewierzący, tylko ona nie chciała tego zobaczyć. I wmawiała sobie, oszukiwała samą siebie, mówiąc, że to jest prawdziwa miłość, że ona czuje, że to od Pana Boga, że to Pan Bóg jej dał. I wszystko po to, żeby, jak to mówią kobiety, żeby nie zostać starą panną. Ja jej tłumaczyłem, że czasem lepiej jest być starą panną, że lepiej nie mieć tego, co się bardzo chce, niż mieć to, czego się bardzo nie chce. Ale nie słuchała. Wbrew woli pastora swojego, wbrew moim radom, wbrew wszystkim wzięli cywilny ślub, bo żaden zbór nie chciał im udzielić ślubu. W tej chwili są już po rozwodzie. Wyszła z tego jako kobieta poniżona, sponiewierana, pobita, z potężnymi długami. Wiecie, co było jej problemem? Nie zobaczyła, że ten, który mówi, że jest miłującym oblubieńcem, w rzeczywistości wcale nim nie był. Słowo Boże częstokroć odnosi życie małżeńskie do relacji Chrystusa i Kościoła. I jak już wczoraj powiedziałem, nie jest to mój wymysł. Dziś po prostu kontynuuję to nauczanie. Nie jest to mój wymysł. Apostoł Paweł pisze, że jego służba jest zabieganiem o to, aby Kościół stawić jako taką zaręczoną z jednym mężem, aby stawić go przed Chrystusem jako dziewicę czystą. Amen. Teraz słowo dziewictwo oznacza nienaruszalność. Czasami się mówi, że las jest dziewiczy albo wyspa jest dziewicza. Czyli nikt wcześniej tego nie miał, nikt wcześniej tam nie był. I teraz Kościół ma stanąć przed Chrystusem jako dziewica czysta. Czyli jako ktoś, kto wcześniej nie miał żadnej miłości. Nie miał nikogo, kogo by bardziej miłował. Nie miał nikogo, za kim by bardziej tęsknił. Pamiętam, byłem świadkiem pewnej cudownej małżeńskiej miłości, kiedy mój przyjaciel, który był misjonarzem i pastorem, i jego żona, ona z taką miłością w oczach mu powiedziała: ja tylko na ciebie czekałam, ja tylko o tobie myślałam i tak się cieszę, że znów jesteśmy razem, kiedy wrócił. I przez wiele lat wychowali dzieci. Jego syn jest dzisiaj też pastorem i widziałem, jak ona mi mówiła, że wychowała się w chrześcijańskiej rodzinie, w której ojciec bardzo mocno podkreślał, aby zachowała siebie czystą tylko dla swojego męża. Tu chodziło o relację małżeńską. Bóg dzisiaj przez Ducha Świętego zwraca się do was, abyś zachował siebie czystym tylko dla Jezusa Chrystusa. Wiecie, różnie w naszym życiu było. Niektórzy z nas nawrócili się. Niestety było już za późno na mówienie o czystości, ale chcę wam powiedzieć, że kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Amen? Stare przeminęło. Bóg nie będzie wam wypominał tego, co było przed nawróceniem. Jeśli wyznaliście swój grzech, krew baranka obmywa każdy grzech. Bóg powiedział: odrzuciłem to jak wschód od zachodu. Więcej nie ma nic wspólnego z tobą, stare życie, ale Bóg chce, abyś żył w mocy nowego życia. Abyś stał czysty przed Nim i Słowo Boże zapowiada nam, a my widzimy, że żyjemy w dniach, kiedy wkrótce zabrzmi głos trąby i najpierw staną ci, którzy zasnęli w Chrystusie, potem my razem z nimi porwani będziemy na obłoki w górę i tak zawsze z Panem już będziemy. I oto dzisiaj Słowo Boże zabiega, oto Duch Święty zabiega, aby ciebie i mnie jako czystym, zakochanym w Bogu stawić tam. Nasze żony, naszych mężów, nasze dzieci, nasze rodziny godni są naszej modlitwy, trudu, zachowania naszej czystości. Ja bardzo jasno usługuję dla mężczyzn w naszym zborze, dla mężczyzn na spotkaniach różnego rodzaju i mówię im: jesteście powołani, bracia, siostry również, do czystości. Jeżeli jesteś człowiekiem, który zamierza staczać się, wsiąkając w różnego rodzaju niemoralne treści, oglądając być może pornografię w domu, filmy, które rujnują serce twojego dziecka i twojej rodziny, to nie myśl, że jesteś mężczyzną. Jesteś głupcem, nie mężczyzną. Jeżeli twoje dzieci widzą cię, jak tarzesz się pijany po swoim domu, albo jak awanturujesz się z żoną, nie myśl, że jesteś mężczyzną. Jesteś głupcem. Biblia mówi nam, wam, ojcom i mężom, że macie odpowiedzialność jako głowa rodziny. I jeżeli chcesz być mądry, to odsyłam do wczorajszego wykładu. Nazwij mądrość swoją siostrą. Dzisiaj do czego innego zmierzamy? Dzisiaj nie chcę mówić już o wierności, ale chciałbym dziś opowiedzieć wam o miłości. I dlatego powiadam jeszcze raz, apostoł Paweł nie był żadnym swatem jakiejś dziewicy z jakimś bratem. To nie było swatanie jakiejś tu siostry. Tu jest mowa o kościele, który ma być nienaruszony współżyciem ze światem, nienaruszony relacją bliską ze światem, ale czysty i święty, pełny pragnień Ducha Świętego, będzie postawiony w dniu wesela. Słowo Boże mówi, oblubienica będzie przygotowana. Amen. Będzie przygotowana przez mistrza ceremonii, tego, który najpiękniej przygotuje Kościół. Przygotuje go tak, że Kościół będzie wyglądał, jak pisze w objawieniu Jan, będzie wyglądał jak oblubienica w bieli. Mistrzem tej ceremonii, tym, który wprowadza wszelką prawdę, przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, daje wam pokój, prowadzi was, zmienia was, czasem budzi was w nocy i rzuca na kolana. I dzięki Bogu, że ma nad nami cierpliwość, łaskę, dziękuję Bogu za ciężar duszy, za ciężar, który czasem On nakłada na nas, abyśmy się opamiętali, bo chce nas przygotować, abyśmy stanęli takimi, jak chce nas widzieć, a gdy Go ujrzymy, będziemy podobni do Niego. Nie będziemy wyglądać jak żebrak wyciągnięty nie wiadomo skąd. Nie będziemy wyglądać jak ktoś, o kim Bóg powie: o ludzie, ale wy wyglądacie żałośnie, ale będziemy w dniu radości. Masz tam swoje miejsce, masz w Bożym planie, Bóg ciebie tam widzi. A więc kontynuować chcę nauczanie z wczorajszego dnia. Wczoraj było wierności, dzisiaj chcę powiedzieć o miłości. Wierzę głęboko, że Pieśń nad Pieśniami nie została dana jako księga, która jedynie opisuje jakiś tam romans Salomona. Biblia nie jest romansem. Biblia jest Słowem Bożym, który różne rzeczy opisuje, ale przede wszystkim Pan Jezus nam powiedział, jaki jest cel Słowa Bożego, że ono Jego zapowiada, o Nim mówi, Jego zwiastuje. Faryzeusze poszukiwali w tym Słowie nie wiadomo czego. Jezus im powiedział: wy tam szukacie zbawienia, a to Słowo po prostu mnie zapowiada, o mnie mówi i koniec. Chcę wam powiedzieć, samo Słowo Boże nie zbawia. Zbawicielem jest Jezus Chrystus, jedynym i wyłącznym. To Słowo jest pochodnią moim nogom, światłem moim oczom, abym widział tego, który jedynie jest Panem i Zbawicielem i Bogiem. Samo czytanie z Biblii nie doprowadzi ci do Królestwa Bożego. Tylko Jezus jest Zbawicielem. Zgadzacie się ze mną? Tylko Jezus. I On w tym Słowie jest objawiony. On stał się tym Słowem. I tutaj jest Jego zbawienna moc. Teraz, jeżeli czytamy jakąś księgę Starego Testamentu czy Nowego Testamentu i nie rozumiemy czegoś, wczoraj również o tym trochę powiedziałem, to najważniejsze jest, abyśmy się modlili, by Duch Święty objawił nam w tym miejscu Jezusa Chrystusa. Abyśmy zobaczyli: Panie, co Ty chcesz powiedzieć. Bo ile takie rozdziały, jak powiedzmy 53 rozdział Izajasza, bardzo jasno nam wskazują na Jezusa. Zgardzony był i opuszczony, mąż boleści. Od razu widzimy Pana Jezusa. O tyle inne miejsca czasami jest nam trudno zobaczyć. Panie Jezu, czego chcesz mnie nauczyć z tych słów? Wiecie, pewnego razu kupiłem sobie książkę. To było studium Pieśni nad Pieśniami. Ja lubię czytać książki różne i bardzo mnie zmartwiło po przeczytaniu tej książki. Była beznadziejna. Była tragiczna. Autor tej książki właściwie, to było studium Pieśni nad Pieśniami, zrobił z Pieśni nad Pieśniami taki jakiś erotyczny poradnik, wiecie. Beznadziejnie, bez podkreślenia mocy i potęgi Syna Bożego, bez żadnego wskazania na Bożą mądrość. I pamiętam, że tamtego dnia rozpocząłem studium tej księgi, zacząłem się nad nią modlić i powiedziałem: Panie, jest to jedna z najdziwniejszych ksiąg. Proszę Cię, objaw mi siebie, objaw mi i daj mi stanąć za kazalnicą mojego zboru i podzielić się właśnie tym Słowem, bo kocham Ciebie, a w tej księdze tyle jest miłości. Chcę wam powiedzieć, to jest prawdziwa księga o miłości, objawiająca prawdę o Chrystusie i Jego Kościele. Halleluja. I to jest to, czym się chcę z wami dzisiaj dzielić. Wiecie, świat zna różne romanse. Słyszeliście na pewno o Romeo i Julia. O tym, że chcieli, ale nie mogli, bo byli z różnych rodzin. Słyszeliście o różnych romansach świata i świat się zachwyca i mówi, ale miłość. Dla Boga to w ogóle nie jest miłość. Bóg, kiedy mówi o miłości, wskazuje nam, zaczynając od Jana 3,16, na całe dzieje Syna Bożego i mówi, to jest właśnie miłość. To, co świat nazywa miłością, często nawet w ogóle nie jest podobne do miłości. Często jest jedynie pożądliwością, a nie miłością. Pieśń nad pieśniami opowiada o Kościele i o Jezusie. On jest w zwykłym pragnieniu oblubienicy i oblubieńca. Pieśń nad pieśniami została dana po to, aby Kościołowi pokazać, jak ma wyglądać jego serce. Aby Kościołowi objawić, jak wygląda serce oblubieńca i doprowadzić ich aż do końca. Chcę wam powiedzieć, kimkolwiek jesteś, jeżeli będziesz się poddawał Jezusowi, Biblia mówi, On ma moc stawić ciebie nieskalanym i czystym przed obliczem swojej chwały. On ma moc, ty nie masz tej mocy. Wiecie, diabeł w moim życiu przewidział, że zostanę osiedlowym alkoholikiem. Jak widzicie, nie zostałem, bo Bóg ma inne plany dla twojego życia i dla mojego życia. Jaka przyjemność dzisiaj wejść w tą cudowną księgę. Drugi rozdział, pieśni nad pieśniami, strona 744. W tym miejscu zaczniemy, zdając sobie sprawę, że nie mamy tyle czasu, aby każdy werset prześledzić. Chcę z wami przejść kluczowe wersety tej księgi, abyście wracając dzisiaj do domu byli zakochani w Panu Jezusie jeszcze bardziej niż jesteście teraz. Macie takie pragnienie? Macie pragnienie, Panie, chcę Cię kochać jeszcze mocniej i mocniej i mocniej. Czasami, wiecie, Bóg człowieka tak doświadcza, że nawet nie wiemy, co się dzieje. Że nawet nie wiemy, dlaczego nas tak doświadcza. Chcę wam powiedzieć, zanim jeszcze zacznę czytać, 2 tygodnie temu, we wtorek pojechałem rano na 6 na modlitwę. Na modlitwie się modliłem, Panie, chcę, abyś mnie tak formował, jak Tobie się to podoba. Tak, abyś mnie sobie przygotowywał, jak Tobie się tego chce. I cały siebie powierzałem Bogu. Była 7:30, wracałem do Okrzowa, tam gdzie mieszkam. I nie z mojej winy, za źle zaparkowanego samochodu, człowiek nie dopilnował, malutki chłopczyk wybiegł. Miałem 40 centymetrów na hamowanie. Strzeliłem maleńkie dziecko samochodem. Rozbiłty samochód. Dziecko poleciało 4,5 metra steczką i na drodze zobaczyłem tylko maleńkie ciałko leżało i nóżki tylko jeszcze się ruszały. Wysiadłem z samochodu i wiecie, myślałem, że mnie zaraz też RK zabierze. I wszystko, co mogłem, zadzwoniłem po policję, po pogotowie i wezwałem Pana. Mówię, Panie, ja z modlitwy jechałem. Ja tylko w Tobie mam pokój. Wiecie, i przyszedł w moje życie taki pokój, jakiego nigdy nie doświadczałem. Aż się dziwiłem. Podnieśliśmy dziecko, położyliśmy z tyłu, przyjechała karetka, zabrali je. Przyjechała policja, potem się okazało, że policja nie wystarczy. Jeszcze jakaś ekipa śledcza tam w wyższych instancji. Mierzyli, badali mnie, samochód, wszystko. Na koniec po 4 godzinach uniewinnili mnie i powiedzieli, to nie jest Pana wina. Pan ma dobry samochód, dziecko po prostu wybiegło, człowiek nie dopilnował. Wtargnięcie na jezdnię, Pan nic nie mógł zrobić. Ja mówię do nich, wie Pan, mnie to mało pociesza, że to nie moja wina. Ja chcę widzieć to dziecko żywe. Pojechałem do szpitala, rozmawiałem z jego matką, prosiłem ją o przebaczenie. Ona mówi, że ona mi wybacza, ona wie, że to nie moja wina. Chcę wam powiedzieć, żeby tej historii nie przedłużać. Modliliśmy się, modliliśmy się, modliliśmy się. Dzwoniłem parę dni temu do ojca, dziecko jest w domu, bawi się. Wszystko, co się stało w czasie tego wypadku, ma trochę porysowane tutaj zdartą skórkę na czole. A samochód był w warsztacie dość długo. Wyglądało, jakbym się z krową zderzył, a nie z małym dzieckiem. Chcę wam powiedzieć, Bóg daje życie i tylko Bóg je może zabrać. Nie obchodzi mnie, gdzie jest moja wina, gdzie nie jest. Wiem jedno. Bóg jest dawcą życia i tym, który trzyma każde serce. Twoje serce dzisiaj bije. Nie wiem, ilu z was teraz o tym myśli, że oddychasz. Czujecie? Oddychacie. Musicie o tym myśleć, czy nie? Wiecie, kto was tchnął w was to życie? Ten, który was miłuje. Ten o miłości, do którego chcę wam dzisiaj mówić. Słyszysz, jak oddychasz? Czujesz? Bóg ci dał to tchnienie. Słyszysz, jak serce bije? Nie słyszysz. Ono bije. Bóg ci je dał i wiecie co? Bóg wie, kiedy ono stanie. Bądź gotowy na spotkanie z Panem. A więc wejdźmy, drugi rozdział, pieśń nad pieśniami. Drugi werset. Jak lilia między cierniami, tak moja przyjaciółka między dziewczętami. Jak jabłoń wśród drzew leśnych, tak mój miły między młodzieńcami. W jego cieniu pragnę odpocząć, gdyż jego owoc jest słodki dla mego podniebienia. Wprowadził mnie do winiarni, której godłem dla mnie jest miłość. Pokrzepił mnie plackami z rodzynków, posilił mnie jabłkami, bo jestem chora z miłości. Jego lewica jest pod moją głową, a jego prawica obejmuje mnie. Może w tym miejscu się zatrzymam. Chciałbym wam powiedzieć, po pierwsze, właściwie powinniśmy zacząć od pierwszego rozdziału, ale zaraz tam wrócimy. Chcę wam powiedzieć, jak Bóg widzi ciebie i jak Bóg widzi Kościół. Jak wiemy, Izajasz naucza nas, że wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Nie ma ani jednego człowieka, o którym Bóg by mógł powiedzieć, że to jest człowiek, który mi się podoba i mam w nim upodobanie. Ale 2000 lat temu narodził się ten, o którym Ojciec powiedział, ten jest Syn mój, w nim mam upodobanie. Narodził się ten, który powiedział nam, że Bóg chce w nas włożyć nowe życie. I to nie było jakieś tam życie, nie wiadomo skąd to życie. To nie było życie z Marsa, to nie było życie z Księżyca, ale to było życie Chrystusa i Jego nowe życie, Jego nowa natura. Jego nowa natura, która wyraża się cechami charakteru, które Biblia nazywa owocami Ducha Świętego. Owoce Ducha Świętego są niczym innym, jak właśnie charakterem Chrystusa, Syna Bożego. I On się urodził i Jego nowe życie zaczęło mieszkać w nas. Jeżeli był w twoim życiu taki czas, kiedy na kolanach ze łzami wyznałeś Bogu swoje grzechy, nawróciłeś się, przyszedłeś do Boga, to Bóg uczynił z ciebie nowego człowieka. Bóg uczynił z ciebie część Kościoła. Jesteś dzisiaj dzieckiem Bożym i nie masz nic wspólnego z tym systemem. Chyba, że jak powiedziałem wczoraj, stoisz przed wyborem. Albo kochasz Chrystusa i Jemu służysz, albo kochasz Antychrysta, Jego system i będziesz ich sługą. Twój wybór. Jak nas widzi Bóg? Jak Bóg widzi Kościół? Oto Boże wyznanie na temat Kościoła. Jak lilia między cierniami, tak moja przyjaciółka między dziewczętami. Oblubienica jest jedna, jedyna, w której Chrystus jest zakochany i po którą przyjdzie. Chcę wam powiedzieć, oprócz Kościoła Bóg nic więcej nie ma na tym świecie. Bóg tutaj nie przyjdzie po zbawić, po PZU, po fabrykę samochodów małolitrażowych albo po mieszkańców Wisły. Bóg ma tylko jedno na tym świecie i to jest Jego Kościół. Amen, bracia. Amen. Tylko Kościół Bóg tutaj ma. I teraz Bóg mówi do ciebie. Dla Niego ten świat jest jak pokryty cierniami. Na tym świecie Syn Boży, gdziekolwiek poszedł, chcieli Go zabić, chcieli Go wyrzucić, chcieli Go opluć. Była garstka ludzi, która wyznawała Mu swoją miłość od 2000 lat. Na kolanach najwięksi grzesznicy, różni ludzie, różnego wykształcenia, majątkowości, różni ludzie stają przed Nim i wyznają Mu: teraz Ty jesteś moją miłością, za Tobą pójdę. A Bóg nazywa to Kościołem. I mówi do Kościoła dzisiaj: Kościele, jesteś dla mnie na tej planecie, jesteś dla mnie na tym świecie, jak lilia między cierniami. Cała jesteś piękna, moja przyjaciółko, i nie ma na Tobie żadnej skazy. W innym miejscu powie do Kościoła. Tak właśnie Bóg widzi was, jeżeli należycie do Jezusa Chrystusa, jeżeli Duch Święty zmienia wasze życie, jeżeli podlegacie temu, co nazywamy uświęceniem. Pan mówi, że widzi was jak lilię między cierniami. Nic innego na tym świecie Bogu podobać się nie może. Kościół w trzecim wersecie odpowiada: jak jabłoń wśród drzew leśnych, tak mój miły między młodzieńczami. W jego cieniu pragnę odpocząć, gdyż jego owoc jest słodki dla mego podniebienia. Chcę wam coś powiedzieć. Idziemy przez ten świat w gąszczu różnego rodzaju nauk. w gąszczu różnego rodzaju religii, bogów przez małe b, kłamstw i różnego rodzaju przekrętów, polityków i wszystkiego. Idziemy przez gąszcz. Tylko jedno w tym gąszczu jest prawdziwe. Tylko jeden jest Zbawiciel. Jeden jest Bóg. Jeden godzien miłości. Jeden, który moje życie zbawił. Jak diabłon między drzewami, tak Chrystus w moim życiu się pojawił, chcę wam powiedzieć. Tak Jezus w twoim życiu się pojawił. Taki jest mój miły między młodzieńcami. Wyznaję serce Kościoła, serce oblubienicy. Jesteście oblubienicą Chrystusa. Amen. Jesteście Kościołem i widzicie jedyne życie, radość i piękno w Jezusie Chrystusie. To jest jedna z cech Kościoła. To jest to, co Kościół w nim widzi. Tak, mój miły między młodzieńcami, w Jego cieniu pragnę odpocząć, gdyż Jego owoc jest słodki dla mego podniebienia. Widzę to, wiecie, wyobrażam sobie las. I pośrodku tego lasu, ja przez taki las szedłem, może ty szedłeś przez taki las. Byłem już zmęczony grzechem. Zmęczony, zrujnowane moje życie było. Wiecie, moja mama się nade mną załamywała i mówiła, dlaczego ty taki jesteś? Nie potrafiłem sobie znaleźć miejsca. Przyszedł dzień w moim życiu. Przyszedł dzień w moim życiu, kiedy w tym gąszczu ujrzałem tego, w którego cieniu odpoczywam do dziś. Tego, który mnie nakarmił, zmienił i oczyścił. Chcę wam powiedzieć, bracia i siostry kochani, jak jabłoń wśród drzew leśnych, taki jest mój miły między młodzieńcami. Wyznaję Kościół, wyznaję oblubienica, gdyż jego owoc jest słodki dla mego podniebienia, a wcześniej mówi, że w jego cieniu odpoczywa. Dzisiaj ludzie szukają różnego rodzaju odpoczynków. Niektórzy nawet mają religijny odpoczynek i mówią o sobocie, o sabatach różnego rodzaju, świętach, o różnego rodzaju nowiach, o różnego rodzaju jubileuszach i świątecznych uroczystościach. Ale chcę wam powiedzieć, nie ma odpocznienia w sobocie, nie ma odpocznienia w żadnym sabacie, bo Bóg objawił tą prawdę w pełni. Jest jedna sobota, jeden odpoczynek, jedyny taki, w którym możesz odpocząć. Sobota nie da ci odpoczynku, ale On właśnie ze łzami w oczach, z miłością do ciebie, pewnego dnia stanął i powiedział, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście jacy? Spracowani, umęczeni, pójdźcie do mnie wszyscy, chodźcie, odpocznijcie. On powiedział do tych tłumów, usiądźcie i On ich nakarmił wszystkich. On jest tym, który was nakarmi, zaspokoi i da wam odpocznienie. Jeżeli twoje życie nie ma pokoju z Jezusem Chrystusem, to ci guzik pomoże sobota. I w sobotę, i w poniedziałki, i wtorki, i ponure czwartki, i beznadziejne piątki. Sumienie będzie cię zżerać jak rak, a grzech będzie cię ciągnął do grobu. Jest jeden, który da ci odpoczynek. W biedzie i w bogactwie Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem i odpocznieniem dla wszystkich ludzi. I Jego słowa są jak słodki owoc dla podniebienia. Słowo Boże mówi tutaj o tej winiarni. Wcześniej mówi o niej w przypowieściach Salomona. To Słowo Boże wskazuje na owoce Golgoty. Wskazuje na pokrzepienie z Golgoty. A szósty werset pokazuje nam na to, co prawdziwie w nim znaleźliśmy. Jego lewica jest pod moją głową, a jego prawica obejmuje mnie. Chcę wam powiedzieć, jest odpocznienie, bezpieczeństwo i miłość w Chrystusie. Jego lewica jest pod twoją głową, abyś spał spokojnie, żył spokojnie i pracował spokojnie. Abyś się nie musiał martwić, nie musiał mówić moja głowa. Abyś powiedział, moja głowa spoczywa, moje zmartwienia, moje wszystko spoczywa w rękach Jezusa. Ale nie tylko w Nim odpoczywam, ale i w Nim jestem kochany. I moja głowa jest w Jego, na Jego lewicy leży i odpoczywa, a Jego prawica obejmuje mnie. Jezus mnie kocha i jest moim odpocznieniem. Oto wyznanie oblubienicy. Oto kim oni dla siebie są. Oto jak siebie widzą. Oto taka jest właśnie ich relacja ze sobą. Taka jest ich miłość. W Panu jest to odpocznienie, bezpieczeństwo. Słowo Boże mówi, że nikt nie wyrwie cię z Jego ręki. Amen. Słowo Boże mówi, że jak On raz cię weźmie, to już nikt cię nie wyrwie z Jego ręki. Jest tylko jedna istota, która może sprawić, żebyś jednak z Bożych rąk wyszedł. To jesteś ty sam i twoje decyzje. Jeżeli dziś zdecydujesz, Że nie chcesz. No Bóg nie będzie nikogo na siłę trzymał. Nikt więcej wyrwać z jego ręki nie może. Tylko ty sam. I teraz chciałbym popatrzeć na serce oblubienicy, które, jak mówię, nie jesteśmy w stanie studiować każdego wersetu, bo byśmy tu siedzieli pewnie do 6 po południu, ale chcę kluczowe wersety tych rozdziałów studiować. Zobaczcie teraz na serce oblubienicy. Wiecie, kiedy spotyka się dwóch ludzi, tak nawet w małżeństwie, w zwyczajnym ludzkim małżeństwie, mąż i żona w przyszłości będą, zostają mężem i żoną. Chcę wam powiedzieć, mąż i żona nie muszą być wcale tacy sami. Nie muszą być tacy sami, ale muszą wierzyć w to samo i muszą mieć nadzieję w tym samym. Mąż i żona mogą się bardzo różnić, ale jeśli wierzą w to samo, nadzieję pokładają w tym samym, a ich ucieczką jest ten sam Bóg, ich małżeństwo przetrwa. Jeżeli nadzieję w czym innym pokładają, jeżeli ona ucieka gdzie indziej, a on ucieka gdzie indziej, kiedy są problemy, jeżeli ona wierzy w co innego, on też wierzy w co innego, taka relacja nie ma prawdopodobnie długiej przyszłości. Chyba, że się nawrócą. Serce oblubienicy jest przepełnione tym, co oblubieniec jej wyznał. Tym, co oblubieniec wyznaje, tym ona żyje. Oblubieniec wyznał jej, kiedy czytamy Ewangelię na krzyżu Golgoty, to było najlepsze wyznanie, wyznanie bez słów, wyznanie miłości, cała jego nauka była tym wyznaniem. Chciałbym, byście zobaczyli dzisiaj na serce Kościoła. Serce Kościoła, serce oblubienicy nie może być pełne czegoś innego albo czegoś, co jest obrzydliwością dla oblubieńca. Co byś zrobił, przyjacielu, bracie na przykład, kiedy poznałbyś kobietę, której byś się zakochał? Spytałbyś się jej, czy chcesz być ze mną całe życie i poprosiłbyś ją o rękę, ona powiedziała, tak, jesteś taki bogaty, tyle masz pieniędzy. Masz 2 samochody i dom, pewnie, że chcę z tobą być. Czy chciałbyś taką żonę? Nikt by nie chciał takiej żony, bo ona nie myśli to samo, co on. Ona chce tylko to, co ma on. Jeżeli zbiera się gdzieś towarzystwo ludzi, które od Boga jedynie chce coś otrzymać, to jeszcze wcale nie znaczy, że to jest Kościół. Nie każda kobieta, która coś chce od mężczyzny, jest jego żoną. Żona jest tylko jedna. To jest ta, która kocha, myśli tak samo, wierzy w to samo, co ja. I nie tylko chce to, co ja mam, ale ja jestem najważniejszy. I Kościół to nie jest zbiorowisko ludzi, które tylko wyznaje, że chcą mieć to, co on ma. To jest zbiorowisko, czy grupa ludzi, to zbiorowisko, może słowo nie jest najlepsze, zebranie ludzi, o tak bym powiedział, która chce być na zawsze z nim. I Słowo Boże objawia nam tutaj, co jest w sercu zakochanej oblubienicy. Jak Kościół ma miłować Chrystusa. Zobaczcie 4 werset. Oto serce oblubienicy przed wami. Pociągnij mnie za sobą. Pobiegnijmy. Wprowadź mnie, o królu, do swoich komnat, abyśmy mogli się radować i weselić tobą. Upajać się twoją miłością bardziej niż winem. Słusznie cię miłują. Wierzę, że jest to jeden z kluczowych wersetów tego rozdziału. Werset, który pokazuje na serce oblubienicy. Kościół w dniach dzisiejszych właśnie takie pragnienie ma w swoim sercu. Wiecie, co jest w sercu Kościoła dzisiaj? Maranatta. Przyjdź, Panie Jezu. Amen. Przyjdź, Panie Jezu, pociągnij mnie za sobą, pobiegnijmy. Kościół tego dzisiaj pragnie. Kościół dzisiaj nie pragnie. Panie Boże, chcę być bogaty. Panie Boże, chcę mieć to czy tamto. Jakże bardzo dzisiaj wiara niektórych ludzi jest komercyjna. Polega tylko na tym, żeby dostawać. W ogóle nie są zainteresowani tym, który daje. Nie, serce prawdziwego Kościoła, oblubienicy, bije z miłością i mówi, przyjdź, Panie Jezu, już teraz przyjdź, pociągnij mnie, o, ja nie chcę czekać dłużej, pobiegnijmy. A Duch Święty uspokaja, spokojnie, Pan nie zwleka, ale chce, żeby wielu jeszcze było zbawionych. Jeszcze chwilkę, jeszcze tylko chwilka i zabrzmi głos trąby i na zawsze będziesz z Nim, Kościele. Czy jest dzisiaj w waszym sercu takie pragnienie? Czy też twoje życie może jest pełne korupcji? nieuczciwości, nieczystości. Może nie wyznałeś, nie oddałeś, nie naprawiłeś tego, co powinieneś był zrobić. Nie możesz dzisiaj w swoim sercu, czy w dzień, czy w nocy podnieść swoich rąk i razem z oblubienicą powtórzyć: przyjdź, Panie Jezu. Czy możesz? Byłem kiedyś na ewangelizacji. Byłem tłumaczem pewnego ewangelisty, który w niesamowity sposób postąpił. Ja jeszcze nie widziałem ewangelisty, który by tak postąpił. Z reguły ewangelista mówi do ludzi: niech podniosą rękę ci, którzy potrzebują modlitwy, zbawienia, których Słowo Boże dotknęło, którzy wymagają tego, żeby się z nimi pomodlić. Wiecie, byliście na pewno w wielu ewangelizacjach. Ludzie podnoszą rękę, ewangelista ich prosi do przodu, modlą się, zmienia się ich życie i chwała Panu. Ten człowiek postąpił zupełnie inaczej. Ja byłem jego tłumaczem. On się zwrócił do kościoła po kazaniu i wiecie, to był szok dla wielu ludzi. On powiedział: niech teraz podnoszą rękę wszyscy ci, którzy mają taką relację z Jezusem, że są pewni, że gdyby teraz zabrzmiał głos trąby, będą na zawsze z Panem. O, gdybyście widzieli, ja nie zrobię tutaj tego. O, gdybyście widzieli to zamieszanie. A on powiedział: wszyscy, którzy nie podnieśli ręki, niech przyjdą wołać w modlitwie do Pana. Gdzie pierwszy raz coś takiego wtedy widziałem. To było niesamowite. Oblubienica ma to w sercu. O, jej miłością jest tamto królestwo. Kiedy czytacie 11 rozdział listu Hebrajczyków, widzicie tych, którzy szli. Szli i szukali innego miasta, którego twórcą, budowniczym był Bóg. Szukali innej rzeczywistości. 11 rozdział listu do Hebrajczyków mówi nam, że świat uważał ich za nic. Błąkali się, poniewierani byli. Niektórzy z nich doświadczali wielkich zwycięstw, ale żaden z nich do świata nie pasował. Dzisiaj wy jesteście Kościołem. Jeśli kochasz Jezusa, to w twoim sercu będzie ten zew właśnie: przyjdź, Panie Jezu, pobiegnijmy już, już teraz niech to się stanie. Wprowadź mnie, o Królu, do swoich komnat, abyśmy mogli się radować i weselić Tobą. Co to za komnaty są? Co to, o co ona prosi? 2000 lat temu nasz Zbawiciel i Pan powiedział takie słowa: z miłości do was i do mnie idę przygotować wam miejsce, abyście byli tam, gdzie ja jestem. Krótko mówiąc, idę przygotować wam miejsce, abyście zawsze byli ze mną, w mojej obecności, w moim królestwie, w mojej miłości. O, przyjdź, Panie Jezu, już dziś pobiegnijmy, wprowadź mnie do miejsc, które przygotowałeś. Tam, gdzie nie będzie już śmierci, ani smutku, ani łez, ani narzekania. Wierzycie w ten odległy kraj? Wierzycie w tą bliską przyszłość? Wierzycie w to, co On przygotował? On przyjdzie wkrótce. Wiecie, On był jej drogą, jej prawdą, jej życiem. On był jej miłością, a Jego obietnice dla niej są najważniejsze. I teraz wracamy do drugiego rozdziału. I drugi rozdział opowiada nam w 10 wersecie. Serce oblubienicy, czyli Kościoła, mówi: przyjdź, Panie Jezu, pobiegnijmy. A 10 werset objawia nam w 2 rozdziale serce oblubieńca. Mój miły odzywa się i mówi do mnie: wstań, moja przyjaciółko, moja piękna, chodź. Bo oto minęła zima, skończyły się deszcze, ustały, kwiatki ukazują się na ziemi, czas śpiewu nastał, gruchanie synogarlicy słychać w naszej ziemi. Figowiec zarumienia już swoje owoce, a winna latorość zakwita i wydaje woń. Wstańże, moja przyjaciółko, moja piękna, chodź. Chcę wam powiedzieć, wierzę, że te słowa wkrótce rozlegną się po całym wszechświecie. Wierzę, że wkrótce zabrzmi głos trąby. Zobaczcie, co się dzieje w Izraelu. Zobaczcie, co się dzieje na całej ziemi. Spójrzcie na proroków i na słowa Pana. I zobaczcie, że oto mija zima. Skończyły się deszcze, ustają. Że oto wszystko się zmienia. I już wkrótce będziemy razem z Panem. Wierzycie w to? Wkrótce spotkacie tych. Jeżeli jesteś mamą, która chowała syna, jeśli był w Chrystusie, znowu się wkrótce zobaczycie. Jeśli pochowałeś swoje dzieci, a były pod ochroną twojej świętości, albo nawrócone, znów się wkrótce spotkacie. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Wiecie, w Houston u pastora Sidneya jest jeden człowiek, który stracił 2 dzieci. I kiedyś on głosił świadectwo i tak nas ruszyło to świadectwo w serce. On powiedział, dla mnie ten świat nie jest już rzeczywisty. Dwójka naszych dzieci jest tam. Tam jest nasze miasto. Tam są ci, których kocham. Tam jest moja rzeczywistość. Przyjdź, Panie Jezu. Tutaj nie ma już nic, co by mnie trzymało, mówił. Wiecie, a on mówi, już wkrótce, jeszcze troszkę i zostaną wypowiedziane słowa. Stańże, moja przyjaciółko, chodź już, przyszedł już na to czas. On ją widzi, zobaczcie dalej, on ją widzi w ten sposób. Gołąbko moja w rozpadlinach skalnych, w ukryciu szczelin. Daj mi oglądać swoje oblicze, daj mi usłyszeć swój głos, gdyż słodki jest twój głos i pełna wdzięku twoja postać. Chcę wam powiedzieć, Kościół jak gołąbka w rozpadlinach skalnych częstokroć musiał się ukrywać. Krew chrześcijan i krew naszych ojców wiary, tych, którzy byli przed nami, wsiąkała w piasek Koloseum. Często na jej nogach były kajdany w radzieckich gułagach. W różnych miejscach Kościół płaci i płaci i płaci nadal życiem. W wielu miejscach chrześcijanie szli do niewoli, byli sprzedawani jak bydło na rzeź, byli poniewierani. W wielu miejscach dzisiaj Kościół nadal musi spotykać się w tajemnicy. W wielu miejscach Kościół jest ośmieszany. Codziennie gazety śmieją się z tych, którzy wierzą w Jezusa. Czasem ukrywasz się jak ten gołąbek, jakbyś był sam jeden, jakbyś już nie miał siły, ale Bóg wzywa na modlitwę swój lud. Bóg wzywa, abyś przed Nim chodził. Gołąbko moja. Gołąbko moja ukryta, daj mi widzieć siebie. Piękna jest twoja postać, słodki twój głos. Pan chce ciebie widzieć, Pan chce ciebie słyszeć. Nie opuszczajcie wzajemnych zebrań waszych. Nie opuszczajcie, jak to jest u niektórych w zwyczaju. A to tym bardziej im widzicie, że ten dzień się przybliża. Gołąbko, chcę cię widzieć, bo już wkrótce będziemy razem. Kochacie Pana Jezusa? Ja jestem w Nim zakochany. Bardziej z każdym wersetem. Z każdym wersetem. Wiecie, to są, mówię wam, każdy z tych wersetów mógłby być oddzielnym kazaniem właściwie. Cudownie jest patrzeć na to, co się dzieje w jej życiu. Na moim łożu. Szukałam w nocy tego, którego kocha moja dusza. Szukałam, ale go nie znalazłam. To są te słowa, do których wczoraj się odwoływałem. W pierwszym rozdziale jeszcze wróćcie do pierwszego rozdziału, są tutaj takie słowa, 15 werset. Jakże jesteś piękna, moja przyjaciółko, jakże jesteś piękna. Twoje oczy są jak gołąbki. O, jakże jesteś piękny, mój miły, i jakże uroczy. Nasze łoże w zieleni. Po pierwsze chcę wam powiedzieć, oczy jak gołąbki, gołąb w Słowie Bożym jest symbolem Ducha Świętego. Jej oczy jak gołąbki są patrzeniem na wszystko przez Ducha Świętego. I on patrzy na nią i mówi, jaka ty jesteś piękna, jaki ty, Kościele, jesteś piękny, kiedy Kościół chodzi w mocy Ducha Świętego. A ona mu mówi, że, zobaczcie, ona mówi, o, jakże jesteś piękny, mój miły, jakże uroczy, ty jesteś moja jedyna miłość. Nasze łoże w zieleni. Wczoraj nauczałem z tego miejsca. Łoże symbolizuje czystość, intymną jedność, tylko z kimś jednym, z tym kimś niezwykłym, z tym kim stajemy się jedno. Człowiek, który nie zachowuje czystości, jest nazywany cudzo kim? Cudzołożnikiem. Cudzołożnik to jest ktoś, kogo łoże nie jest wierne, kto ma coś innego. Czy jesteś dzisiaj w swoim życiu tym, który to łoże swojego życia zarezerwował tylko, ja mówię teraz o duchowych rzeczach, nie o rzeczach fizycznych, tylko do intymnej jedności ze Zbawcą. Twoje odpocznienie, twoja cisza, twój pokój, twoja wierność. Tylko dla Jezusa Chrystusa. Czy jesteś dziś takim człowiekiem? Czy też masz może innych bogów? Czy masz inne miłości? Innych, dla których kłamiesz, odrzucasz Jezusa? Jak wygląda twoje życie, bracie, siostro? To jest pytanie, które Duch Święty zadał mi, kiedy czytałem to słowo. Kiedy je studiowałem. Mi się wydaje, że w pochwyceniu będą uczestniczyć wszyscy tylko za to, że się może w Wiśle urodziłeś? Pan chce zabrać do siebie tą gołąbkę, tą jedną, czystą, świętą, niezwykłą, Jego gołąbkę.
tą, która tylko w nim jest zakochana, której intymna jedność duchowa, to tak zwane łoże, jest tylko dla Niego, tylko Jego, oblubienica Chrystusa, cudowna i piękna. Ona tylko Jego pragnie, tylko Jego szuka, tylko za Nim będzie biegać, chodzić i nic innego jej nie zadowoli. I czwarty rozdział, możemy przejść dalej, nasz czas leci. Czwarty rozdział. Siódmy werset, to jest to, co czytałem. Jeden z najpiękniejszych wersetów Słowa Bożego. Coś cudownego, co Kościół może słyszeć z serca Chrystusa. Cała jesteś piękna, moja przyjaciółko, i żadnej nie ma na tobie skazy. Dlaczego? A czemu jesteś cała piękna? Czemu na Kościele nie ma skazy? Przecież tutaj nie ma ani jednego człowieka bez wad, tak czy nie? Chcę wam powiedzieć, jest ktoś, kto jest sprawcą i dokończycielem waszej wiary. Jest moc krwi Syna Bożego, taka, że oczyszcza każdy grzech. Chcę wam powiedzieć, historycy twierdzą, że Józef Stalin zamordował 100 milionów ludzi. To jest to, co się udało znaleźć. Gdyby Józef Stalin 20 sekund przed swoją śmiercią wezwał mocy Baranka Bożego i wyznał mu swoje grzechy, moc Syna Bożego tej krwi jest taka, że stanąłby biały jak śnieg przed obliczem Bożym. Ale nie wezwał. Ja chcę tylko wskazać, że ktokolwiek gdyby to był, nie ma na świecie takiego człowieka, który gdyby wezwał mocy krwi baranka, którego gdyby ojciec do siebie pociągnął, a krew barankowa obmyła, którym by to uczyniła niedoskonale. Jesteście Kościołem. Krew barankowa obmyła was. I dlatego Pan, pomimo naszych wad, niedoskonałości, mówi, byśmy się uświęcali. Cała jesteś piękna, moja przyjaciółko. Żadnej nie ma na tobie skazy. Bóg nie jest ślepy. Ale Bóg jest wszechmogący. Bóg nie jest ślepy, Bóg jest doskonały i przygotował swój Kościół. I ósmy werset mówi coś jeszcze o tym, jak on na to patrzy. Oczarowałaś mnie, moja siostro, oblubienico. Oczarowałaś mnie jednym spojrzeniem swoich oczu, jednym łańcuszkiem ze swojej szyi. Co znaczy oczarowałaś mnie, moja siostro, oblubienico? Jaka ty jesteś piękna. Jedno spojrzenie twoich oczu. Wiecie, psalmista napisał te słowa bardzo podobnie, choć trochę inaczej. Oczy moje wznoszę wzwyż. Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Adonai, jak mówi stara pieśń. Pomoc moja jest od Pana. Wznoszę moje oczy do góry. A Bóg mówi, abyś je wznosił. Jedno spojrzenie jej oczu, jedna modlitwa Kościoła. Pan was słyszy. Wiedzcie, że jedyną przeszkodą między Bogiem a ludźmi jest grzech. Nie odległość, nie stan społeczny. Czy z głębi więziennych lochów, skąd wołał John Bunyan, kiedy mówił, że jego realnością i prawdziwym królestwem jest kraj, który przygotował mu Bóg. Czy z najwyższego stanowiska, czy prezydent, czy żebrak, jeśli jest częścią Kościoła, jeśli wzniesie swoje oczy do góry, Bóg powiada, oczarowałaś mnie jednym spojrzeniem swoich oczu. Piękne są modlitwy ludu Bożego przed Jego Panem, kiedy lud się zbiera. Nie opuszczajcie wzajemnych żebrań. Nie opuszczajcie swoich modlitw. Stawajcie przed Nim, bo to się Mu podoba. On chce widzieć swoją gołąbeczkę. On chce się nią zachwycać. Jeszcze trochę będziemy u Niego. Jeszcze trochę będziemy. Ona wzywa, pośpiesz się. Jaka piękna jest Twoja miłość, moja siostro, oblubienico. O, jak mnie lubię przeskakiwać niektórych wersetów, ale widzę, że nasz zegar idzie szybko do przodu. A to tyle jeszcze do powiedzenia. Taki przywilej jest głosić wam Słowo Boże dzisiaj. Ogrodem zamkniętym, 12 rozdział, 12 werset. Ogrodem zamkniętym jest moja siostra oblubienica. Ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym. Chcę wam tu powiedzieć coś bardzo ważnego. Kościół jest czymś zapieczętowanym, czymś wyłącznie dla Boga. Tylko Bóg ma do tego dostęp. Wszystko jest Jego. Amen? Jest tak czy nie? Jesteśmy pewni, czy tak trochę?
Wszystko jest jego. Nic w kościele nie należy do człowieka. Nawet nasze budynki, nasze instrumenty, ławki, nasze zdrowie. Wszystko, co mamy, jest jego przywilejem. I nie możemy dawać dostępu do tego nikomu innemu. On mówi i duchowo przede wszystkim, a fizycznie potem. On mówi, że ogrodem zamkniętym jest moja siostra oblubienica. Ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym. Ale jeżeli do kościoła nic nie ma dostępu, w jakiże sposób świat mógłby stać się jego częścią? Inaczej, w jaki sposób grzesznik mógłby się nawrócić, skoro wszystko byłoby zamknięte na klucz, skoro tylko Jezus mógłby do nas przychodzić, ale nikt ze świata by nie mógł? Nie jest to całkiem tak. Chcę wam powiedzieć, że Kościołowi został dany Duch Święty. Duch Święty, który wieje jak wiatr, dokąd chce. Duch Święty, który sprawia, że twoje życie, jeżeli jest prowadzone w jego mocy, jest wonią Chrystusową dla tego świata. I Słowo Boże mówi, powiej, powstań wietrze z północy i zerwij się wietrze z południa. Przewiej mój ogród, niech się rozpłynie jego woń balsamiczna. Niech przyjdzie mój miły do swojego ogrodu i niech spożywa wyborne jego owoce. Chcę wam powiedzieć dzisiaj, bracia i siostry, jako oblubienica, jako Kościół, zostaliście powołani, aby być wonią Chrystusową, aby być tylko dla Chrystusa, aby pachnieć Chrystusem, aby Jezusa Chrystusa w was widzieli, aby za Jezusa was kochali i za Jezusa też będą was nienawidzieć, aby za Jezusa, przez Jezusa niektórzy z was byli być może w poważaniu, inni z was będą zwalniani z pracy. Ale On was kocha i chce waszej wierności. Wyczyść swoje życie. Jeśli jesteś młodym człowiekiem dzisiaj na tym miejscu i widzisz, że te słowa poruszają twoje serce, widzisz, że chcesz kochać Jezusa, ale wiele w twoim życiu jest takiej przyjaźni ze świecką nieuczciwością, wyrzuć fałszywe pirackie programy, wyrzuć nieczyste filmy, przeczyść swoją bibliotekę, przeczyść swoją taśmotekę, przeczyść to, czym się zajmujesz. Pousuwaj pewne rzeczy. Jeżeli jesteś starszym człowiekiem, odnów twoje relacje. Zakochaj się znowu w Panu, w Jego Słowie. Wybacz, jeśli jest co do wybaczenia. Oczyść swoje życie. Znów stań jak ta gołąbka. Znów niech twoje oczy będą jak gołębice, a twoje życie prowadzone mocą Ducha Świętego niech się stanie wonią Chrystusową dla tych, którzy cię znają i widzą. Czy macie takie pragnienie? Ja mam. Modlę się do Pana. Tym chcę właśnie być. Wszystko jest Jego. Zwróćcie uwagę, co oblubieniec mówi o oblubienicy, o tym ogrodzie. Zwróćcie uwagę na słowo moje. Bóg nazywa to moje. 5 rozdział, przechodzimy. Kluczowe dalsze wersety. Wszedłem do mojego ogrodu. Moja siostro oblubienico. Zerwałem moją mirę wraz z moim balsamem. Zjadłem mój plaster wraz z moim miodem. Wypiłem moje wino wraz z moim mlekiem. Jedzcie, moi przyjaciele, pijcie i upijcie się miłością. Oto to jest to, co Chrystus wam proponuje. Wszystko jest moje, ale chodźcie do mnie. Jedźcie ze mną, bądźcie ze mną, spożywajcie ze mną. Karmcie się tym, co jest moje i upijcie się moją miłością. Teraz znaczenie słowa upić się. W języku polskim słowo upić się kojarzy się bardzo negatywnie. Biblia jednak przeciwstawia mu Ducha Świętego, mówiąc, nie upijajcie się winem, ale... O, cieszę się, prawie 20% zboru zna to słowo. Ale bądźcie pełni Ducha. Nie upijajcie się winem, ale bądźcie pełni Ducha. Oto przeciwstawieństwo. Teraz wiecie, co to znaczy upić się? Upić się to znaczy przedawkować tą dozwoloną ilość. Upić się można alkoholem, ale Bóg nam mówi, że chce się z nami upić miłością. Upić się miłością znaczy tyle tej miłości przyjąć, żeby aż ludzie widzieli, że całe twoje świeckie plany, świeckie życie, świeckie chodzenie, prywatne życie zatacza się od Bożej woli. Że Bóg cię kieruje w miejsca, gdzie świat się stuka w czoło. Wiecie, kiedy misjonarze wyruszali głosić ludożercom, to ludzie się z nich śmiali. Kiedy Bruce Olson wyruszał, żeby głosić ludożercom, to ludzie w Norwegii śmiali się, mówili, Olson, ty chyba się upiłeś, że ty do nich jedziesz. Ostatnią rzeczą, jaką on zrobił, było upicie się.
został powołany, prowadzony duchem, on się upił, ale Bożą miłością. Kiedy John Eliot wyruszał, aby głosić ludu żerców, ludzie się śmiali, mówili, jesteś chyba nienormalny. Chcę wam powiedzieć, na brzegu pewnego dnia znaleziono jego ciało. Został zamordowany przez tych, którym głosił Słowo Boże. Jego żona i inni misjonarze przejęli tą służbę. Doprowadzili do Chrystusa przez jego miłość do Pana, przez to, że on pierwszy tam poszedł, przez jego tą ofiarę miłości, przez to, że nie bał się głośno wyznawać Pana, doprowadzili setki ludzi do Pana. Nie wiem, czy słyszeliście o tej książce. Przepiękną książkę wydali o tej przygodzie. Ona się nazywa w języku polskim W cieniu Wszechmogącego. Poczytajcie sobie. O ludziach, których świat się śmiał, ale których już się podobali Bogu. Wiecie, zawsze świat i Bóg patrzą inaczej na wszystko. Ludzie na przykład postawią wielkie budowle, ogromną wieżę Eiffla albo jakiś wielki wieżowiec i wszyscy przejeżdżają, mówią, o, jakie piękne. Bóg nawet nie zwraca uwagi. Ludzie wyprodukują nowy samochód, najnowszy model Ferrari, stoi na parkingu, mężczyźni przechodzą i kobiety i mówią, ale samochód. Ale piękny. Bóg nawet nie zwraca uwagi. Nawet mu oko nie drgnie. Ludzie jakiegoś polityka bilansują. Przywódcę, który tak potrafi kręcić, że w końcu wykręci. I świat mówi, ale mądry, ale to ładne. Ludzie budują wielkie rzeczy, tworzą je. Sami siebie kreują, zachwycają się. Bóg się tym nie zachwyca. W cieniu, w ciemności, w więziennej celi, w ośrodkach dla alkoholików, w domach i wioskach i miastach. Jeden mały grzesznik wyznaje swoje grzechy Bogu, przyjmuje Jezusa jako swojego Pana, a Boża twarz się na niego odwraca, całe niebo rozpoczyna radość i Bóg mówi, to jest to, co mnie cieszy. Halleluja. I wtedy brzmi Boża radość. A i Boża radość i radość całego nieba trzęsie wszechświatem. Bóg mówi, to jest to, co mu się podoba. Nie to, co świat mówi, że jest ładne. I on mówi, przyjdźcie i niech wasza, bądźcie ze mną, upijajmy się miłością. A dobrze jest się upić miłością, bo Bóg jest miłością. Niech się przelewa z ciebie. Jeśli coś się przelewa, jeśli jesteś w czymś zanurzony, jeśli Ducha Świętego w tobie jest tyle, że aż się wylewa, to wiecie, jakie słowo się tu używa? Używa się tu słowo baptizum, czyli słowo zanurzenie, słowo chrzest. Niech w tobie tyle Boga będzie, że aż będziesz jakbyś się upił Jego miłością. Posuwajmy się dalej. I piąty werset, piąty rozdział. Dalej mówi nam o tym, jak ona czuwa na swoim łożu. Wiecie, nie mam czasu dokładnie z każdym z tych wersetów się zająć. Mówi nam o tym, jak ona widzi, jak on jest prawie tuż, tuż. Mówi nam o tym, jak go samotnie szuka na ulicach i miastach tego świata. Mówi o tym, jak pobiją ją strażnicy. Jak będzie coraz trudniej, coraz mniej ludzi będzie ją rozumieć, coraz bardziej będzie w pogardzie i pośmiewisku innych. O tym opowiada dalsze rzeczy w piątym rozdziale. Spotyka te córki jeruzalemskie i ona mówi, że do nich, gdy spotkacie mojego miłego, czy wiecie, co mu macie powiedzieć, że ja jestem chora z tej miłości. Czy byłeś kiedyś chory z miłości? Ja najczęściej, jak byłem chory, to nie z miłości, tylko swojej głupoty. Chcę być chory z miłości. Chcę tak być zakochany w Bogu. Wiecie, kto był chory z miłości? Kiedy Miller pracował na ulicach Londynu, troszcząc się o bezdomnych. Kiedy w swoim mieszkaniu modlił się do Boga i wołał, Boże, 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 mówił, daj mi tych pijaków, tych bezdomnych. Oni giną, ja umrę, jak mi nie dasz. Jestem chory, żeby ich mieć. Albo mnie zabierz, albo mi daj tych ludzi. Chcę ich do ciebie przyprowadzić. Pijacy chodzili po ulicy i mówili, wariat, co on od nas chce? Gdzie my giniemy? My nic nie widzimy. Oni pili w swoich pubach. Cudzołożyli.
radowali się swoim grzechem, a Miller oczami Ducha Świętego patrzył, giną, giną, giną. Oni mówią, o co jemu chodzi? I nikt go nie rozumiał. On był chory z miłości i wielu było. Hudson Taylor był nastolatkiem. Chłopcy w jego wieku polerowali swoje lakierki, czyścili swoje buty, może się oglądali za dziewczynami, kleili latawce, chodzili na festyny. Hudson Taylor szedł daleko za miasto i chodził po plaży Morza Północnego. I mówił, Boże, jestem chory, chcę dla Ciebie służyć. Kocham Cię tak, że żyć dłużej nie mogę, jeśli mnie nie użyjesz. Pan zobaczył to małe, niedojrzałe, biedne serce, które tak się w nim zakochało i przemówił do niego wtedy słyszalnym głosem. Mówi, chodź przede mną ostrożnie i w czystości, a przyjdzie dzień, że poślę Cię do ludu, któremu ogłosisz moje imię. I kto z Was zna historię, wiecie, że Taylor stał się jednym z największych misjonarzy w Chinach, jakich ziemia nosiła. Poczytajcie sobie jego życiorys. Zobaczycie, o czym mówię. Jest w języku polskim. Jestem chora z miłości. Te córki jeruzalemskie, które ją spotkają, mówią, a czymże góruje Twój oblubieniec nad innymi? Co w nim lepszego, że tego jednego szukasz? Iluż ludzi Wam powie, czym jest Jezus lepszy od innych bogów? Czym Jezus lepszy od Mahometa? Czym Jezus lepszy od mojego hobby? Co Ty tak ciągle o tym Jezusie? Człowieku, życiem się zajmij. Moim życiem jest Jezus. Człowieku, weź bądź poważny. Moją powagą jest Jezus. Moją miłością jest Jezus. One się go pytają, się jej, co Ty widzisz w tym oblubieńcu? A ona mówi całymi tutaj wersetami, jego piękno opisuje, całą jego postać w samych superlatywach, całą jego postać w pełni zakochana w nim. Ona mówi, jaki jest mój miły, bo nikt inny tego zobaczyć nie chce. Ona mówi, że jego oczy są jak gołębie nad strumieniami wód. On patrzy tak samo, jak ja patrzę. On kocha to samo, co ja kocham. Jest przepiękny. I opisuje tu całą jego postać. Wiecie, kiedy czytam o tej postaci, o jej przepiękności, ja o jego głowie, która jest jak szczere złoto, i potem przez całą tą postać ona go opisuje aż do 15 wersetu, a tutaj mówi, że jego golenie są jak słupy z marmuru, postawione na złotych cokołach, jego postać jak Liban, okazała jak cedry. Przypomina mi się postać z księgi Daniela. Tam też jest opisana pewna postać. Postać, która absolutnie nie reprezentuje Pana Jezusa. Postać, która reprezentuje system, zbrodniczy system tego świata. Postać, o której pisze, że runie, kiedy uderzy w nią nauka Chrystusa. Postać, która runęła i siała tylko bałwochwalstwo i śmierć. Postać systemu, rzeczy tego świata, królestw tego świata, które przeminą, ale ten będzie trwał na wieki. Wczoraj, dziś, ten sami na wieki. Mój Zbawiciel, jeśli zakochasz się w Nim, jeśli Jemu położysz, oddasz swoje życie, to będziesz żył na wieki, choćbyś i umarł, będziesz żył na wieki. Taki jest On. On jest inny. Taki jest mój miły i taki mój przyjaciel. O, córki jeruzalemskie. Ona mówi w szóstym wersecie, zobaczcie, szósty rozdział. Ja należę do mojego miłego, a mój miły, który pasie wśród lili, należy do mnie. Chcę się skupić teraz na czymś jeszcze. Kogo kochasz? Kto jest Bogiem twojego życia? Czy zauważyliście, można kochać albo Chrystusa, albo Antychrysta. Można służyć albo Chrystusowi, albo Antychrystowi. Albo się kolegujesz z tym systemem i będziesz żył jak ten system, albo twoim przyjacielem jest ten święty izraelski, jest Pan. Musisz dzisiaj wybrać. Chcę wam powiedzieć, Bogiem tego świata, Mesjaszem tego świata, Zbawicielem tego świata, świat odrzucił Jezusa. To trzeba mieć otwarte oczy. Kto jest dla nich Bogiem dzisiaj? Zobaczcie, pieniądz jest ich Bogiem. Znacie jakąś pokłóconą rodzinę w pobliżu was? O co poszło? O pieniądze. Znacie ludzi, którzy się sądzi brat z bratem? Sądzi się ojciec z synem? Sądzą się, bo siatkę przesuwają o 40 centymetrów. O pieniądze chodzi. Posiadanie, żądza jest Bogiem tego świata przez małe B. Musi to w nas umrzeć. Nie do pomyślenia jest. żebyśmy my jako wierzący biegli za tą samą pożądliwością, za tym samym bożkiem, którego ma ten świat. Dzieci nienawidzą rodziców z powodu pieniędzy. Bracia, brat przeciwko bratu. Codziennie kroniki policyjne pełne są opisów morderstw. Z powodu czego? Z powodu pieniędzy. Napadów, rabunków z powodu pieniędzy. Bóg tego świata przez małe b to jest pieniądz. Czy jest i twoim Bogiem? Po czym poznać, że pieniądz nie jest twoim Bogiem? Po tym poznać, że przede wszystkim dla pieniędzy nie zrobisz wszystkiego. Pamiętacie wczorajsze kazanie? W przybytku nieprawości, w przybytku głupoty, głupota zachęcała i mówi, chodź, kradziona woda jest słodka. Woda jest symbolem tego, co niezbędne do życia. Ale jest też symbolem tego, co niezbędne do życia duchowo. Woda jest symbolem i Ducha Świętego. Głupota nie ma Ducha Świętego. Jej woda jest kradziona, podrobiona, nieuczciwa. Prawdziwą wodą jest woda, którą mamy od Jezusa. Woda, którą dał nam Pan, Duch Święty, które nie jest kradzione, ale jest dla nas darem, który zmienia twoje życie, sprawia, że będziesz uczciwy. Musisz, bracie i siostro, wybrać. Ja dziś nie stoję przed wami jako ktoś, kto tu do was mówi, wiem, a wy nie wiecie i słuchajcie. Chcę wam powiedzieć, to, co wam dziś głoszę, doświadczam na moim życiu. Moje życie przez ostatnie lata jest ciągłym wyborem. Chcę służyć Jezusowi. Chcę się zapierać tego, co przeszkadza mi służyć Jezusowi. Chcę żyć dla Niego. Chcę pociągnąć za sobą moje dziadki, moje dzieciątka, moją żonę. Chcemy się razem trzymać. Przyjdź, Panie Jezu, chcę być cały Twój. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Kogo kochasz? Kto jest Twoim Bogiem? Poznasz też po tym, że pieniądz nie jest Twoim Bogiem, że nie jest Ci trudno przynieść dziesięcinę do spichlerza. Dla ludzi, dla których pieniądze są ich Bogiem, oni nienawidzą mówienia o dziesięcinie. Wiecie co? Całe strony internetowe powstają potępiające naukę o dziesięcinie. Słowami o różnej przekrętnej świętości, zakonie, co tylko się da, listy do mnie piszą. Ubliżają mi ludzie, że o tym mówię. W sobie myślę, gdyby to było takie nieważne, czemu oni mnie tak atakują za to? Jeżeli ci nie żal twojej dziesięciny, to znaczy, że pieniądz nie jest dla ciebie Bogiem. Że wiesz, do kogo należy wszystko, co masz, a też wiesz, że twój zbór może dobrze funkcjonować. Ja wiem jedno, dla mnie zbór w Wiśle, warto chcę tu przy tym dodać, jest też wielkim dawcą, wiele pomocy od was otrzymałem. Mało kto tyle mi pomógł, co wy. I ja wam za to dziś dziękuję, że waszym Bogiem jest Pan, że w trudnych chwilach wasz pastor nigdy się ode mnie nie odwrócił. Dziękuję wam za modlitwę. Zachęcajmy innych. Niech nas będzie coraz więcej i niech Pan Jezus będzie jedynym Bogiem. Amen. Jedyną miłością naszą. Wiecie, zbliżają się dni, kiedy świat to zobaczy, o czym dzisiaj prorokuje pieśń nad pieśniami. 10 werset 6 rozdziału. Kimże jest ta, która jaśnieje jak zorza poranna, piękna jak księżyc, promienna jak słońce, groźna jak chówce waleczne? Chcę wam powiedzieć, bracia, siostry, Księga Daniela mówi nam i inne fragmenty Słowa Bożego wskazują, że sprawiedliwi będą jaśnieć jak zorza poranna. Że sprawiedliwi zajaśnieją. I tutaj pisze słowo, kimże jest ta? Chcę wam powiedzieć, ona jest Kościołem. Piękna jak księżyc. Czy wiecie o tym, że księżyc nie świeci tak naprawdę? Księżyc nie jest czymś, co świeci. Księżyc nie jest takim ciałem, które świeci. Księżyc tylko odbija. Odbija światło dużo większe od siebie, światło słońca. I kiedy czasami w piękną księżycową noc mówimy, patrz jak świeci księżyc, on nie świeci, on tylko odbija. A Jezus powiedział, żyjcie tak, aby ludzie chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. Aby w nim was widzieli, aby miasto położone na górze nie było ukryte. Niech wasza światłość świeci tak, aby ludzie widzieli. Nie jest to jednak wasza światłość, a światłość życia Chrystusa w was. Mówimy, księżyc świeci, lecz nie jest to jego światło, choć to on, tak by się wydawało, świeci. W nas ludzie muszą zobaczyć Jezusa. Kimże jest ta, która jaśnieje jak zorza poranna? Ona jest zgromadzeniem sprawiedliwych, bo oni jaśnieją jak zorza poranna. Kto to jest sprawiedliwy? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Uwierzył Mirek Kulec Bogu i poczyta mu to Bóg za sprawiedliwość. Uwierzył pastor Tadeusz Bogu i poczyta mu to za Bóg za sprawiedliwość. I każdego z was mógłbym osobno palcem wskazać. To jest sprawiedliwy. Uwierzył Bogu. Co to znaczy uwierzył? Czyni to, co mówi Słowo Boże. Nie, że tylko wierzy, że Bóg jest. Wierzyć, że Bóg jest, to wystarczy, żeby diabłem zostać. Ale nie, żeby pójść do nieba. Uwierzył Bogu. Czyni Jego Słowo. Bóg mówi, módl się, to się modli. Bóg mówi, daj, to daje. Bóg mówi, idź, to idzie. To jest uwierzył. Ona jest, to jest to zgromadzenie. Piękna jak księżyc, odbijająca Boga. Promienna jak słońce. To znaczy pełna Boga. Nie jest słońcem, a jednak promienna jak słońce, bo słońce w niej mieszka. Słońce, o którym Biblia mówi, że Bóg nim jest. Stara ukraińska pieśń mówi, że kiedy tam już będziemy, to słońca tam już nie będzie, bo on nam będzie za światło. On jest jak słońce. Jego chwałę mamy odbijać, w nim mamy chodzić. Powoli, wiecie, zbliżamy się do końca tej cudownej księgi i jestem ją, wiecie, zachwycony. Mógłbym tu stać nie wiem ile godzin i patrzeć, i patrzeć, i patrzeć w te wersety. Zobaczmy 7 rozdział. Kluczowe wersety przejdźmy. Kiedy mówię kluczowe wersety do was, nie mam na myśli, że są to jakieś ważniejsze, a inne są nieważne. Każdy werset Słowa Bożego jest ważny. Mówiąc kluczowe, mówię te, które tutaj mogę omówić, które mogę tu zrozumieć, które w tej chwili jesteśmy w stanie przejść, a które wskazują nam na całe przesłanie rozdziału. 11-12 werset i dalej potem może będę czytał. 7 rozdział już jesteśmy. Ja należę do mojego miłego i ku mnie zwraca się jego pożądanie. Pójdź mój miły, wyjdźmy w pole, noc spędzimy wśród kwiecia henny. Jeszcze raz widzimy jej oczekiwanie, jej pragnienie i widzimy też pragnienie oblubieńca. On do niej chce już. Rankiem pójdziemy do winnic zobaczyć, czy kwitnie winna latorość, czy otwarły się pączki, czy granaty są w pełnym kwieciu. Tam ci okażę swą miłość. Mandragory wydają woń. U naszych wrót są wszelkie wyborne owoce, zarówno nowe, jak i stare, które mój miły chowałam dla ciebie. Wiecie, tu jest głębia Słowa Bożego. Przyjdzie taki dzień. Może dziś, może jutro, może za niedługo, nie wiem kiedy, daty nie znam, może za 50 lat, ale wiem, że przyjdzie ten dzień. Samochody będą jeździć po Wiśle jak zwykle, na ulicach Warszawy będą korki, w radiu będą może podawać wiadomości. Może świat będzie pogrążony we śnie, a w innych miastach ludzie będą szli do pracy. Rozlegnie się głos trąby i Kościół zostanie zabrany. Czy jesteś dziś gotowy? Czy jesteś dziś gotowy? Czy nie chcesz oczyścić swojego życia? Czy nie czujesz, że Słowo Boże mówi, że musisz zostawić pewne sprawy? Przyjdzie ten ranek, kiedy mój miły rankiem pójdziemy do winnic. Winnic zobaczyć, czy kwitnie winna latorość. Kiedy wypełnią się obietnice, kiedy chorób, śmierci i smutku już nie będzie. Kiedy odzyskacie tych, nad którymi teraz płakaliście, bo już ich nie ma. Kiedy znów wszystko będzie inaczej, gdy przyjdzie Pan. Mandragory wydają swoją woń. Zapanowało zupełnie co innego. U naszych wrót są wszelkie wyborne owoce. Chcę wam powiedzieć, przez 2000 lat były zbierane. To są owoce nowe, jak i owoce stare. Przez tych, którzy byli przed Kościołem i w czasach Kościoła. Przez tych, którzy kochali Pana. Wszystko to zostało złożone na chwałę Jezusa. Na chwałę Zbawiciela, któremu i miły. Chowałam dla ciebie. Świat ich nie chował, świat po tym deptał, ale moją czystość, moją miłość, moją wierność, moje łzy, moją radość, wszystko czym jestem, każdą cechę charakteru, każdy owoc ducha, wszystko czym jestem, czym chcę być, mój Panie Jezu kochany, dla ciebie, tobie ofiaruję. Przyjdź, weź, jestem twój. Halleluja. To jest dla ciebie, Panie. Tam mamy dotrzeć, do tych drzwi, do tych bram mamy dojść. I przechodząc już do 8 rozdziału, kończąc powoli, powiem, że albowiem miłość jest mocna jak śmierć, namiętność twarda jak szel, jej żar to żar ognia, a to płomień Pana. 6, przepraszam, werset. Mówi nam, że miłość jest mocna jak śmierć. Pamiętacie tą starą, cudowną pieśń, którą tyle razy ci z was, którzy są wierzący, widzieliśmy w praktyce? Zwróć swój wzrok na Jezusa. Gdy dotknie śmiertelna cię dłoń, mówi 4 zwrotka. Chcę wam powiedzieć, widziałem już w życiu ludzi, którzy odchodzili w Chrystusie i ludzi, którzy odchodzili bez Niego. Widziałem ludzi, którzy z paniką, strachem, ściskając aż do czerwoności rękę lekarza albo swojej żony, odchodzili z dzikim wyciem, z paniką, wiedząc, że staczają się na zawsze w przepaść bez końca. Widziałem też ludzi, którzy spokojem odchodzili, błogosławiąc swoim dzieciom, żonie, którzy spokojem i pokorą znieśli ból i przeciwności. Zamykali swoje oczy, ale nie musieli mówić do swoich rodzin żegnaj. Tylko mówili do zobaczenia. Po drugiej stronie. Zwróć swój wzrok na Jezusa, gdy dotknie śmiertelna cię dłoń. Ta pieśń jest piękna, ale chcę wam powiedzieć, że nie każdy może zwrócić wzrok na Jezusa, gdy go dotknie śmiertelna dłoń. Bo nie każdy tego Jezusa poprosił do swojego życia. Czy dzisiaj w twoim życiu Jezus jest tym, na którego możesz zwrócić swoje oczy w trudzie wychowania, w trudzie bycia matką i ojcem, w trudzie bycia pracownikiem, uczciwym biznesmenem, uczciwym pracodawcą, uczciwym pracownikiem, uczciwym chrześcijaninem, mężem, żoną? Czy jesteś uczciwą córką i uczciwym synem? Jeśli Jezus jest twoim Panem, On rządzi twoim życiem, a więc nie możemy powiedzieć, że to On nas prowadzi do nieuczciwości. Nasz Pan nas prowadzi drogą czystą i świętą. Gdy przyjdzie ten dzień, gdy pewnego dnia na twoim łóżku albo w samochodzie cień śmierci nad tobą zawiśnie, nie bój się. Zanim śmierć zdąży cię dotknąć, stanie ten, który powie śmierci, zostaw go. Ten jest mój, choćby i umarł, żyć będzie. To jest Syn Boży, wasz oblubieniec, wasza miłość. Ten, do którego kochania was cała Biblia, bracia i siostry, zachęca. Ten, w którym się chce zakochiwać. Chcę dziękować Kościołowi za to, że mnie wychowywał, że mnie ociosywał. Dziękuję braciom za to, że mnie napominali. Dziękuję braciom za to, że mnie wspierali. Dziękujcie waszym pastorom, waszym liderom, waszym starszym za to, że was i napominają, i wspierają. Za wasze modlitwy. Dziękujcie sobie wzajemnie. Błogosławcie się, że mogliśmy się wzajemnie miłować, formować, wspierać, nosić, podnosić czasami. W Kościele nie jest tak, że gdy ktoś upadnie, inni po nim przechodzą, wdeptując go w ziemię. Jeśli tak jest, to nie jest Kościół. Jeśli dziś masz trudny dzień, jeśli dzisiaj twoje życie sam nie wiesz, do czego zmierza, jeśli nie wiesz, gdyby tak Jezus przyszedł dzisiaj, to właściwie gdzie jest twoja przyszłość? Chcę ci powiedzieć, to jest właśnie znak, że powinieneś dzisiaj zwrócić się do Boga w modlitwie. Kiedy przyjdzie już ten dzień, a przyjdzie na pewno, chyba że Pan przyjdzie wcześniej i cień śmierci się przybliży, nie bój się. Miłość mocniejsza jest niż śmierć nawet. On zwyciężył śmierć. On stanie przy tobie. Wiecie, pamiętam, jak pastor Phil Gannon, jeden z moich ulubionych kaznodziejów, opowiadał, jak poszedł na usługę do szpitala do pewnej kobiety, która umierała. I mówi, że gdy modlili się z nią, otoczona miłością rodziny, całe życie służyła Panu Jezusowi. Chociaż w wielkim bólu, to z wielkim pokojem odchodziła tam, gdzie wiedziała, że już bólu nie będzie. Mówi, że kiedy zamknęła swoje oczy, ostatnia chwila jej życia, mówi, kiedy trzymali ją za ręce, modląc się, nagle jej nogi zaczęły szybko się poruszać, a jej ręce rozłożyły się, jakby do kogoś biegła i usłyszeli tylko słowa, to On. I odeszła. I on powiedział, ja wiem, do kogo biegła. Ja wiem, kogo biegła objąć. Ja wiem, kogo zobaczyła. Tego, który dał jej obietnicę. Choćbyś i umarł, żyć będziesz na zawsze. Wierzycie dziś w Niego? Kochacie Jego? Czytajcie w domu tą księgę. Zachwycajcie się nią. To nie jest tylko księga opisująca czyjeś przeżycie, czyjś romans. To jest księga opisująca cudowną relację oblubienicy i oblubieńca. Zobaczcie, Biblia mi się rozpada na tej księdze. 14 rozdział i 14 werset. Kończąc powoli, jeszcze tylko parę wersetów innych, potem chcę przeczytać. Pośpiesz się, mój miły, bądź podobny do gazeli lub do młodego jelonka na górach wonnych ziół. Czyli ostatni werset jeszcze raz nam wskazuje na te słowa. Przyjdź, Panie Jezu, pośpiesz się, mój miły, biegnij, bądź szybki, bo ja już na Ciebie czekam. Jest też inna księga na samym końcu Waszej Biblii. Ostatnia księga w Waszych Bibliach, gdzie ostatnie prawie wersety, ostatnie dwa, powiadają takie słowa. Ostatnie dwa wersety ostatniego rozdziału Waszej księgi. A po tych wersetach już wszystko będzie inaczej. A po tych wersetach już śmierci nie będzie ani smutku. I kiedy zamknie się pewnego dnia ta księga, kiedy ci, którzy w nią wierzyli, na zawsze będą z Panem. Wiecie, jak dzieci lubią czytać o tym, co będzie. Mówi ten, który świadczy o tym, tak przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Mówi, przyjdę. Tak jak tam oblubieniec z pieśni nad pieśniami mówił. Chodź, moja miła, przyjdę wkrótce. Przyjdź, Panie Jezu, amen. Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen. A wcześniej troszeczkę Biblia jeszcze raz, jeszcze ostatnim rozdziałem jeszcze raz woła. Oto jest jedenasty rozdział, jedenasty werset ostatniego tego rozdziału. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. A kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. A kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Chcę wam tutaj zwrócić uwagę. Zapłata nie jest żadnym rodzajem zemsty. Bóg nie jest takim Bogiem. Bóg was kocha. Zapłata jest tym, co człowiek zasłużył. Jeśli chcesz zasłużyć życie wieczne, jest tylko jeden, który ci może dać. To jest Chrystus. Sam nie możesz na nie zasłużyć. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni. Czy jesteś dziś błogosławiony? Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy i czarownicy. Psy i czarownicy oznaczają niewiernych Chrystusowi i tych, którzy się oddają innym duchowym mocom niż łaska Pana naszego. Oddawanie swojego życia innym mocom niż moc baranka jest czarnoksięstwem. Jest tylko jeden cudotwórca, jeden uzdrowiciel, jeden, który czyni cuda, jeden, który was przeprowadzi. Syn Boży Jezus Chrystus. Amen. Każdy inny cud, ja nie chcę go. Wolę umrzeć, niż być uzdrowiony inną siłą, niż moc Boża i Jego łaska. Na zewnątrz są psy, to ci, którzy Go nie akceptują. Czarownicy to ci, którzy nie potrzebują Jego mocy. I przetecznicy. Jeżeli siedzisz tu dziś w Twoim zborze, albo przyszedłeś z innego zboru, bracie albo siostro, jeśli Twoje myśli są nieczyste, jeśli żyjesz w cudzołożnym związku, oglądasz brudne gazety pornograficzne, Jezus powiedział, jeśli patrzysz z pożądaniem, jesteś wszetecznikiem. Czy jest dziś w Twoim życiu wszeteczeństwo? Jesteś na zewnątrz. Ja Cię nie sądzę. Słowo Boże to mówi, ja Ci tylko czytam. Przyjdź dziś do Jezusa. Błagam Cię, przyjdź dziś do Niego. Dlaczego chcesz to robić, co robisz? Jeżeli tu dziś jesteś, masz problem z Twoimi myślami, uczynkami. Błagam Cię, no dlaczego nie przyjść do Jezusa? I zabójcy, jeżeli jesteś człowiekiem gniewu i złorzeczenia, jesteś zabójcą według Słowa Bożego. To nie znaczy, że kogoś musisz zabić. Bałwochwalcy, jeżeli jest coś w Twoim życiu ważniejsze niż Jezus, o czym mówi Twoje życie, jeżeli Twój biznes, Twoja praca sprawia, że kłamiesz, oszukujesz i kręcisz i mówisz, że tak trzeba, to wiedz, że wcale tak nie trzeba. Owszem, kto chce być w zgodzie z systemem tego świata, nie będzie mógł kupować ani sprzedawać, jeśli nie zrobi to, co ten świat chce, jeśli nie będzie naznaczony jego piętnem.
Ale jeżeli twoim Panem jest Jezus, dlaczego miałbyś dziś nie wyznać Bogu tego? I bałwochwalcy właśnie mówi o nich Biblia tak. To są ci, którzy uznali, że jest ktoś większy niż Jezus, że lepsze są metody niż Jezus. I na koniec i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Jeżeli kłamiesz, jeżeli oszukujesz, jesteś dziś człowiekiem, jeżeli okłamałeś swoich rodziców, jesteś kłamcą, o którym Biblia mówi, że jest na zewnątrz. Gdyby przyszedł jutro Jezus, jesteś na zewnątrz. Jeśli oszukujesz twoje dzieci, jesteś kłamcą. Jeśli oszukujesz swojego pracodawcę, jesteś kłamcą. Ja cię nie sądzę, niech mi nikt nie powie po kazaniu, że go sądziłem. Dla mnie jesteś kochanym człowiekiem, ja o tym nie wiem, tylko ty wiesz. Biblia mówi, jeśli to jest, jesteś na zewnątrz. Dlaczego by dziś z tym nie zrobić porządku? Powiedzcie mi. Czy jest coś na przeszkodzie, abyśmy dzisiaj jako zbór zbadali nasze serce? Czy jest coś na przeszkodzie, abym ja sam dzisiaj stanął i powiedział, przyjdź Duchu Święty, prześwietl mnie, przewiej, pokaż. Dlaczego nie? Dlaczego mamy czekać nie wiadomo na co jeszcze? Zwróć się dziś do Boga. Nie bądź na zewnątrz, bądź wewnątrz. Wejdź w objęcia Jezusa. Bądź w Nim zakochany. Przyjdź, Panie Jezu. Niech brzmi, niech bije serce tego Kościoła. Czy jesteście razem na tym miejscu? Czy osobno śpimy gdzieś po domach? Czy pracujemy? Czy to poniedziałek, czy niedziela rano? Czy to deszczowy czwartek, czy słoneczny piątek? Niech w waszych sercach brzmi głos.